Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na audycję Studio Sporty. Dzisiaj przed mikrofonem
Mateusz
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji kilka słów na temat tenisa, na temat darta, później skoki narciarskie, czyli 71. turniej czterech skoczni, no i oczywiście piłka nożna, tym razem w wydaniu klubowym Ligi Zagraniczne. Rozpoczynamy od tenisa, ponieważ trwa turniej United Cup. Jest to towarzyski turniej drużyn mieszanych i w tym turnieju bierze udział m.in. reprezentacja Polski.
I mamy dla Państwa dobre wiadomości, ponieważ Polska awansowała z grupy B. Tam mierzyła się z Kazachstanem i Szwajcarią. Z Kazachstanem wygraliśmy 4-1, a stosunkowo niedawno zakończyliśmy rywalizację ze Szwajcarami. Tam było nieco bardziej zacięcie, wygraliśmy 3-2. No i na czym to polega? Mamy w tym turnieju po 5 meczów. Nasi reprezentanci rywalizują właśnie z reprezentantami innych nacji. W tej rywalizacji jest chociażby mixed. Tam Alicja Rosolska i Kacper Żuk przegrali z Belindą Bencic i Markiem Andreu Haslerem 5-7-2-6. Tutaj nie popisali się nasi rodacy, ponieważ nie doprowadzili nawet do przełamania rywali, a Alicja Rosolska straciła serwis aż 3 razy. Natomiast znacznie lepiej radzili sobie inni nasi reprezentanci, chociażby Iga Świątek wygrała z Belindą Bencic 6-3-7-6. W drugim secie doszło do tiebreaka, którego Iga wygrała 7-3. No i tam Polka pokazała bardzo dobry tenis. Przede wszystkim miała bardzo dobry pierwszy serwis. No i to było szczególnie przydatne w drugiej części tego meczu, ponieważ w drugim secie Iga przełamała Bencic. Było dość szybkie przełamanie powrotne na 5-5, no ale później Iga właśnie doprowadziła do zwycięstwa. Dobrze poradził sobie także Hubert Hurkacz, który pokonał Stana Wawrinkę 7-6-6-4. Tutaj trzeba zaznaczyć, że Stan Wawrinka obecnie jest na 148. miejscu w rankingu ATP, natomiast jest to trzykrotny mistrz wielkoszlemowy, także jest to pewna jakość w tenisie. Hubert Hurkacz oczywiście obecnie jest na miejscu 10. No i ten mecz był bardzo ciekawy, 7-6-6-4, jak już wspomniałem. Zakończyło się to na korzyść Huberta Hurkacza. I kolejnym jeszcze ciekawym meczem była rywalizacja Magdy Linette, 48. tenisistka w rankingu WTA, kontra Jill Teichman, która jest na 35. miejscu w rankingu, a więc wyżej niż Polka. To spotkanie trwało aż 3 godziny. W pierwszym secie Linette przegrała 5-7, w drugim wygrała 6-4, no a trzeci to był popis właśnie Magdy Linette, gdzie Polka wygrała 6-1. Także biało-czerwoni są dalej w grze w United Cup. 4 stycznia Polska zmierzy się z Włochami o awans do Final Four.
No i przechodzimy do Mistrzostw Świata w darcie, które odbywają się w Wielkiej Brytanii. Oczywiście na jednej z poprzednich audycji mówiliśmy, że nie ma już w turnieju reprezentantów Polski, którzy już odpadli w poprzednich rundach. Jeżeli chodzi o finał, skład finału i mecze półfinałowe, tutaj niespodzianek nie było. W pierwszym półfinale Anglik Michael Smith pokonał reprezentanta Niemiec Gabriela Clemensa 6-2. Mecz bardzo wyrównany tylko do stanu 2-2 w setach. Później już reprezentant Anglii bardzo systematycznie powiększał swoją przewagę w kolejnych partiach i ostatecznie wygrywa 6-2. W drugim półfinale było jeszcze bardziej jednostronnie. Michael van Gerwen, reprezentant Holandii, wygrał w 6 setach z Dimitrim van den Bergiem. Wynik 6-0, absolutna dominacja na tarczy reprezentanta Holandii. A więc w finale mamy finalistę z ubiegłego roku Smitha i chyba głównego faworyta do zdobycia tytułu, już trzykrotnego mistrza świata van Gerwena. Za niespodzianki na tym turnieju można uznać przede wszystkim odpadnięcie Gerwena Price'a, rozstawionego z numerem pierwszym, który odpadł właśnie z Gabrielem Clemensem, oraz obrońcę mistrzowskiego tytułu Petera Wrighta, który jeszcze szybciej pożegnał się z rywalizacją. I przechodzimy do skoków narciarskich. Trwa 71. turniej czterech skoczni. W zasadzie mamy już półmetek tego turnieju, a więc zawody w Oberstdorf i w Garmisch-Partenkirchen. Jeżeli chodzi o rywalizację w pierwszym konkursie, mieliśmy dwóch reprezentantów Polski na podium. Na drugim miejscu był Piotr Żyła, na trzecim Dawid Kubacki, w pierwszej dziesiątce był jeszcze Kamil Stoch, zaś zwyciężył jak najbardziej zasłużenie Halvor Egner Granerud.
Norwek zdominował pierwszy konkurs turnieju czterech skoczni. Podobnie było zresztą w drugim, ale o tym powiemy już za chwilę. Natomiast Norwek oddał dwa bardzo mocne skoki, 142,5 metra i 139 metrów. Do tych odległości nasi reprezentanci nie byli w stanie nawiązać. Granerud finalnie zdobył ponad 312 punktów. Drugi Żyła miał tych punktów 299, a trzeci Kubacki 294. Także tutaj miejsce 2-3 było dość blisko, jeśli chodzi o to, że Kubacki mógł nieco prześcignąć Piotra Żyła, natomiast do Graneruda ciężko było naszym reprezentantom nawiązać. Takie, w sumie nie wiem jak to określić, czy to pozytywne zaskoczenie, może nie zaskoczenie, chodzi mi o Kamila Stocha. Dziewiąte miejsce, 133 i 130 metrów, jest solidność cały czas w naszym reprezentancie, natomiast no troszkę mu zabrakło jednak do takiej chociażby pierwszej piątki. Można mówić może o lekkich, takich nieco gorszych warunkach pogodowych przy oddawanych przez niego skokach, natomiast i tak wydaje
no
mi się,
że... No i otrzymaniu Stocha na belce przy jednej z prób, bardzo długim.
No właśnie, to też mogło bardzo znacznie wpłynąć na postawę Kamila przy tym skoku. Natomiast zastanawiam się, czy to jest już ta forma Kamila Stocha, jaką ten skoczek chciał osiągnąć, czy jeszcze musimy chwilę poczekać na to, żeby na lepszą wersję, jeszcze lepszą wersję Kamila Stocha.
Jeżeli chodzi o konkurs noworoczny, który został rozegrany w Garmisch-Partenkirchen, tutaj mieliśmy jednego reprezentanta Polski na podium, był to Dawid Kubacki, który w rywalizacji zajął trzecie miejsce. Tym razem poza czołową trójką Piotr Żyła, który skończył zawody na szóstym miejscu, w dziesiątce jeszcze na miejscu dziewiątym Kamil Stoch. No i ponownie wygrał Granerud, tym razem wyprzedził jeszcze Słoweńca Andrzej Laniszka.
No i ponownie tutaj Granerud oddał dwa bardzo dobre skoki, 140 i 142 metry. No, Norwek był poza konkurencją po raz drugi w tej edycji turnieju czterech skoczni. Natomiast Dawid Kubacki po raz kolejny potwierdził również swoją wysoką formę. 136 i 138,5 metra dały mu właśnie trzecie miejsce. Niespełna trzy punkty za Andrzej Laniszkiem znalazł się nasz reprezentant. Także tutaj również rywalizacja o to drugie miejsce była dość zacięta. Myślę, że jeszcze trzeba wspomnieć, bo nie powiedzieliśmy o tym przy pierwszym turnieju, że na 19 miejsce zajął Paweł Wąsek, także tutaj nasz reprezentant również zaczyna się zaznaczać podczas turniejów. 1 stycznia, czyli w drugim turnieju, w drugich zawodach turnieju czterech skoczni, Wąsek zakończył zmagania na 22 pozycji, także myślę, że jego forma również jest warta odnotowania.
Jeżeli chodzi o klasyfikację generalną całego turnieju po dwóch rozegranych konkursach, czyli na półmetku, liderem jest rzecz jasna Granerud, który zgromadził 616,1 punkta. Na drugim miejscu w tej klasyfikacji jest Dawid Kubacki, 589,3 punkta, a podium uzupełnia Piotr Żyła, 576 punktów. No i jeszcze dzisiaj mieliśmy dosłownie przed może godzinką, może trochę więcej, rozegrane kwalifikacje do trzeciego konkursu turnieju czterech skoczni w Innsbrucku. No i tam bardzo dobre informacje, jeżeli chodzi o występy polskich zawodników.
Dawid Kubacki znalazł się na pierwszym miejscu, tuż za nim z kolei pojawił się Kamil Stoch, na trzecim miejscu Andrzej Laniszek. Także widzimy, że polscy reprezentanci bardzo dobrze sobie zaznaczyli swoją obecność właśnie w trzecim konkursie, właściwie przed startem trzeciego konkursu. Jeśli chodzi o pozostałych biało-czerwonych, 22 miejsce Paweł Wąsek, 27 Piotr Żyła, 49 Jan Habdas, a na 50 miejscu zmagania zakończył Stefan Hula. Tutaj może jeszcze dopowiem pewną rzecz, no bo trafiłem na taką statystykę, gdzie ktoś przedstawił lidera klasyfikacji turnieju czterech skoczni do połowy tegoż turnieju. No i często w XXI wieku działo się tak, że po trzecim turnieju ten lider był zmieniany. No i trzykrotnie biało-czerwoni brali w tym udział, bo w 2001 roku do połowy turnieju czterech skoczni liderem był Kasai, później wyprzedził go Małysz i Małysz ten turniej wygrał. Natomiast w ostatnich latach pamiętamy Kobayashiego, który został zastąpiony przez Kubackiego w 2020 roku, a w 2021 Grana Ruda wyprzedził Kamil Stoch, także liczymy na to, że w tym roku również dojdzie do pewnego przetasowania, jeśli chodzi o szczyt klasyfikacji.
Jeżeli jeszcze chodzi o Grana Ruda, no to on dzisiaj nieco słabiej w kwalifikacjach, 116 metrów w troszkę gorszych warunkach i 13 miejsce, ale największym zaskoczeniem jest fakt, że awansu nie uzyskał Karol Geiger, który do tej pory zajmował 5 miejsce w klasyfikacji generalnej, więc wiemy, że ten zawodnik już wypisał się automatycznie z jakichkolwiek marzeń o osiągnięciu nawet podium na tym turnieju i rzut oka na klasyfikację generalną Pucharu Świata, bo o tym nie można też zapomnieć. Cały czas prowadzi Dawid Kubacki, 770 punktów, dalej Angel Aniszek, 682 punkty i na trzecim miejscu umacnia się Halvor Egner Granerud, 616 punktów, Piotr Żyła jest na miejscu piątym, 497 punktów. Tak, mamy dwóch Polaków na razie w tej klasyfikacji w pierwszej dziesiątce. Na tym kończymy pierwszą część naszej audycji, a za kilka minut podsumujemy sobie ligi zagraniczne.
Il vento che viene dal mare mi dice che è già primavera ed in un attimo scompare quella nostalgia leggera che mi prende.
Porque un lago de pronto se vuelve con ella un océano y el latido del mundo te envuelve por donde va.
Come un suono, un silencio d'estate, delle foglie, degli alberi.
Todo tiene música si está
solo con lei. Non importa pioggia o vento, prenderemo quello che verrà. Quando stiamo insieme sento che sono a casa mia in ogni città.
Sin un destino, sin un plan y sin complicaciones, iremos por el mundo como van.
Per la strada è una canzone, por las calles las canciones.
Te adoro apenas
un momento,
cuando estoy con ella se me olvida el tiempo,
perché anche per terra si accende una stella negli occhi suoi, è tutta un'altra musica con lei,
no, no.
Solo si está,
no importa lluvia o viento, lo que tenga que venir vendrá. Cuando estamos juntos siento que estoy en casa en cualquier ciudad.
Senza preavviso anticipo, senza destinazione, andremo per il mondo come va. Per le strade una canzone,
una canción. Por las calles las canciones.
Notti che fino all'alba non dormono, perché la vita è un miracolo da vivere,
para vivir. Por ella sé que hoy nuevos amores comenzarán, las guitarras van a tocar
sotto le stelle una canzone per lei. Pioggia o vento, prenderemo quello che verrà.
Quando stiamo junto siento che sto in casa in cualquier ciudad.
Senza preavviso anticipo, senza destinazione,
iremos por el mundo como van. Por las calles las canciones.
Italia y Puerto Rico,
dame
una canción,
hermanito.
Por las calles, las canciones.
Italia, Puerto Rico,
no, no, no.
Juntos.
czołowe ligi europejskie tak naprawdę bez większej przerwy w rozgrywkach, nawet po zakończonym mundialu, kontynuują rywalizację w swoich ligach oczywiście. No, że najpierw zacznijmy od tego, co działo się w lidze angielskiej. Za nami 18. kolejka spotkań. No i jeżeli chodzi o wyniki, to tutaj mieliśmy chociażby zwycięstwo kolejne lidera z Londynu. Arsenal pokonał Brighton 4-2. Ktoś by powiedział, że nie jest to zaskoczenie, chociaż z drugiej strony Brighton to zespół, który w tym sezonie spisuje się naprawdę solidnie.
Przede wszystkim właśnie rywal mimo wszystko nie był taki słaby, jak mogłoby się wydawać. No i postawił dość trudne warunki Arsenalowi mimo tego wyniku, no bo trzeba zaznaczyć, że do przerwy Arsenal prowadził 2-0, tuż po przerwie podwyższył na 3-0, ale później zaczęła się właśnie taka nieco lepsza gra Brighton. Była bramka Mitomy na 3-1, później odpowiedź Martinelliego na 4-1, no i wynik właśnie, mecz zakończył się wynikiem 4-2. Trzeba zaznaczyć, że Arsenal cały czas prezentuje wysoką formę. W ostatnich 5 meczach zdobył komplet punktów. No i też inną kwestią jest to, że Brighton wyszło dość ofensywnie na to spotkanie. Arsenal miał dzięki temu więcej miejsca, mógł sobie lepiej pooperować piłką. No i dzięki temu też obejrzeliśmy aż 6 goli. Natomiast no, trzeba zaznaczyć, że nie był to aż taki spacerek Arsenalu, jak mogłoby się wydawać.
Z innych ciekawych wyników to chociażby warto zwrócić uwagę na to, co robi zespół Brentfordu, który tym razem na wyjeździe pokonał West Ham 2-0. Natomiast dużo działo się też ciekawego w meczu Liverpoolu z Leicester. Tam Lisy prowadziły 1-0, ale później 2 gole samobójcze jednego z piłkarzy Lisów. No i ostatecznie Liverpool wygrywa 2-1.
Tak, wszystko rozstrzygnęło się w pierwszej połowie. Już w 4 minucie Leicester objęło prowadzenie. Później w 38 i 45 minucie Faesz dwukrotnie wpisał się na listę strzelców, ale niestety właśnie zrobił to. Te trafienia zostały umieszczone we własnej bramce. No i trzeba zaznaczyć, że Liverpool też powoli się idzie do przodu, bo w ostatnich 5 meczach zdobył 12 punktów, choć wczoraj bodajże odbył się pierwszy mecz 19. kolejki. Tam Liverpool przegrał wysoko z Brentford aż 3-1. No i to był taki, można powiedzieć, wyjątek od tego, że Liverpool wraca do gry, bo jednak takie zespoły jak Brentford potrafią zastopować Reds.
No właśnie, a Brentford, jak zerkniemy sobie w tabelę, to naprawdę wyrasta na miano jednego z największych zaskoczeń obok Newcastle tej edycji Premier League. A wspomniane sroki tym razem bezbramkowo zremisowały z Leeds i myślę, że to tutaj można potraktować w kategoriach straty punktów dla tego zespołu. Ważne zwycięstwo odniósł Manchester United. Tym razem Czerwone Diabły pokonały Wolverhampton 1-0. Natomiast kolejna wpadka Tottenhamu w tym sezonie ligowym. Tym razem przegrana z Aston Villą 0-2.
No i tutaj trzeba zaznaczyć, że Aston Villa w ostatnim czasie również radzi sobie całkiem nieźle. Na 4 spotkania przegrało tylko 1, a w meczu z Tottenhamem ten zespół pokazał naprawdę dość mocny pazur. Tutaj drużyna Antonio Conte, można powiedzieć, że częściowo była trochę bezradna, ale też sam Tottenham całościowo patrząc pod kątem ostatnich wydarzeń, ostatnich wyników meczów, no to osuwa się w tabeli. Obecnie zajmujesz 5. miejsce. Jeszcze niedawno był chociażby przed Newcastle czy Manchesterem United. Teraz wypadł poza tą czołową czwórkę. No i ludzie zaczynają zastanawiać się, co z przyszłością tego klubu, ponieważ obecny trener Tottenhamu, Antonio Conte, może prowadzić ten zespół. Na pewno będzie, znaczy na pewno nie ma nic pewnego w futbolu. Natomiast jego umowa z Tottenhamem wygasa w czerwcu tego roku. No i pojawiają się pewne dywagacje odnośnie chociażby wzmacniania składu w tym oknie transferowym, odnośnie tego, jaka będzie przyszłość Antonio Conte w tym klubie, no i jaka będzie przyszłość zawodników, których Antonio Conte sprowadził do Tottenhamu. Także tutaj jest nie tylko dołek sportowy. Ten dołek sportowy jest częściowo też poparty taką niewiadomą w kontekście całego funkcjonowania klubu.
Jeżeli Tottenham ma swoje kłopoty, to co dopiero ma powiedzieć Chelsea, która obecnie zajmuje 9. miejsce w ligowej tabeli, co jest naprawdę wielkim zawodem. The Blues w ostatniej kolejce zaledwie zremisowali z broniącym się przed spadkiem Nottingham 1-1.
No i właśnie, tutaj Chelsea zajmuje to 9 miejsce. Mówi się, że to może być taki sezon przejściowy dla drużyny Grahama Pottera, ponieważ Chelsea zajmuje 9 miejsce. W ostatnim czasie przegrało chociażby z Newcastle 1-0, wcześniej było porażka z Arsenalem także 1-0, także widać, że ten zespół z drużynami czołowymi nie potrafi sobie poradzić, aczkolwiek jest właśnie mówi się, że ten zespół jest budowany na kolejne sezony. Zobaczymy, jak finalnie wyjdzie ten projekt w Londynie.
No i jeżeli zerkniemy na tabelę, to na pierwszym miejscu mamy Arsenal, później Manchester City, Newcastle i Manchester United. W strefie spadkowej na chwilę obecną Nottingham, Wolverhampton i Southampton. Jeszcze zerknijmy na 15. kolejkę La Ligi. Bardzo istotna informacja. Okazało się, że nie będzie dyskwalifikacji Roberta Lewandowskiego. W związku z tym napastnik Barcelony mógł wystąpić w derbowym meczu ze Espaniolem. Mecz zakończył się remisem 1-1, ale bohaterem nie był ani Lewandowski, ani żaden z piłkarzy obu drużyn, tylko niestety arbiter Mateusz Lachos, który za wszelką cenę chciał zaznaczyć swoją obecność, kilkanaście żółtych i czerwone kartki w tym spotkaniu.
Niestety ten arbiter potwierdza swoją formę w ostatnim czasie, bo już sporo kontrowersji wzbudzało jego sędziowanie podczas Mistrzostw Świata. Teraz dostał mecz derbowy Barcelony ze Espaniolem. Mecz, który można powiedzieć, że nie obyłby się bez takich emocji, gdyby właśnie nieobecność tego arbitra, bo to on niepotrzebnie wszczynał jakieś agresje na boisku, to on dał multum niepotrzebnych kartek, no i mimo wszystko przez to stopował grę. Tutaj spotkanie zakończyło się wynikiem 1-1. Dla Barcelony strzelał Alonso, natomiast Joselu z rzutu karnego wyrównał na 1-1. W tym meczu właśnie zagrał Robert Lewandowski. Jego obecność została odznaczona, odznaczył się ten zawodnik kilkukrotnie, 2-3 razy zagrał bardzo ładnie piętką, napędzając akcje ofensywne swojego zespołu, 2-3 razy główkował po dośrodkowaniach, z których finalnie zbyt wiele nie wyszło. Można powiedzieć, że to był troszkę mecz poniżej poziomu Roberta Lewandowskiego, ale właśnie chyba najwięcej mówiło się po tym spotkaniu o arbitrze.
A z potknięcia Barcelony skorzystał nieco Real Madryt, który pokonał Valladolid 2-0 po bardzo wymagającym spotkaniu. No i obecnie zarówno Real, jak i Barcelona mają w tabeli po 38 punktów.
I tak, Barcelona jest nieco wyżej, natomiast oba zespoły zrównały się już punktami, no i ta druga część sezonu będzie na pewno jeszcze ciekawsza, no bo właśnie Real jest dość rozpędzony, tak się może wydawać. Barcelona również gra na dość dobrym poziomie, no i no, na pewno mistrzostwo rozstrzygnie się między tymi dwoma zespołami, natomiast ciekaw jestem, kto znajdzie się jeszcze w takiej czołówce na miejscach 1-3-4.
No właśnie, na chwilę obecną na trzecim miejscu Real Sociedad, na czwartym Atletico Madryt. Na miejscu spadkowym wciąż zaskakująco Sevilla oraz Cadiz i Elche, które już w zasadzie jedną nogą jest w Segunda División. Na tym zakończymy sobie podsumowanie Ligi Hiszpańskiej i drugą część naszej audycji i za chwilkę, za kilka minut powiemy jeszcze o Lidze Francuskiej.
La vida disfrutar y yo quiero más, es como quiero ser, nada más, nada más, ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo, pintar el momento y las nubes ir persiguiendo, saber cantar, pasarlo bien y por las calles sin querer volar. Se para el tiempo, sentir que se para el tiempo. Deja lo malo, para de pensar en que podría haber sido y empieza ya a ver que el futuro está llamando a tu puerta, así que aprovecha, haz como yo y di, yo quiero más, quiero más, es como quiero ser, nada más, nada más. Minuto que perder, volar con el viento y sentir que se para el tiempo, y pintar el momento y las nubes ir persiguiendo, saber cantar, pasarlo bien y
sin querer volar con el viento y sentir que se para el tiempo y ver cómo las casas quedan atrás desenfocado ya los árboles nos pasan alrededor. Quiero más, quiero más.
Z czołowych lig europejskich, oprócz ligi angielskiej oraz ligi hiszpańskiej, rywalizowała również liga francuska. 17. kolejka tych rozgrywek za nami. No i zdecydowanie na pierwszy plan wysunęło się starcie Lens z Paris Saint-Germain. Tak się złożyło, że zagrały ze sobą teraz czołowe zespoły Ligue 1. No i można mówić o niespodziance, ponieważ Paryżanie przegrali pierwszy mecz w tym spotkaniu. Trzeba jednak przyznać, że Lens wygrało to spotkanie jak najbardziej zasłużenie. Co nas bardzo cieszy, wyróżnił się Przemysław Frankowski.
Tak, mamy przede wszystkim polski akcent na szczycie Ligi Francuskiej. Przemysław Frankowski już w 5 minucie wpisał się na listę strzelców, otworzył wynik tej rywalizacji. Chwilę później doszło do remisu, do wyrównania, natomiast to, co działo się potem, no to był chyba popis Lens. Co do samego Przemysława Frankowskiego, bardzo dobrze wywiązywał się z zadań defensywnych. Kilkukrotnie wyłączał tę prawą część boiska z gry, powstrzymując chociażby Kyliana Mbappé. No i właśnie z takim nastawieniem Lens zwyciężyło to spotkanie. PSG było, można powiedzieć, przez długi czas bezradne. Przez długi czas szukało sposobu na swoich rywali, no i takiego sposobu nie znalazło, dzięki czemu Lens zbliżyło się do PSG. PSG prowadzi w tabeli Ligi Francuskiej, ma 44 punkty, a drugie właśnie Lens ma 40 punktów, czyli no tylko 4 oczka. Jeszcze może dojść do jakiejś niespodzianki.
Oczywiście można powiedzieć, że PSG grało bez Neymara, bez odpoczywającego po mundialu Messiego. Jednak mimo wszystko ta kadra, którą dysponują Paryżanie, no, powinna wystarczyć właśnie na pozostałych rywali w Lidze Francuskiej, ale okazuje się, że dobrą organizacją gry można zaskoczyć nieco silniejszego przeciwnika. Wyróżniłbym też postawę Mateusza Wieteski, który w Clermont radzi sobie naprawdę bardzo dobrze, a jego zespół w ostatniej kolejce pokonał na wyjeździe Olympique Lyon 1-0.
No i właśnie Mateusz Wieteska, wiele osób dziwiło się może trochę temu transferowi, przejściu z Legii do takiego zespołu Ligi Francuskiej, natomiast tam Wieteska bardzo szybko się odnalazł, dość często stawia na niego właśnie trener, no i pokazuje się z takiej dobrej strony jako solidny ligowiec w Ligue 1. Myślę, że może to być pewnego rodzaju zaskoczenie, bo Mateusz Wieteska na polskich boiskach w ostatnim czasie nie prezentował się najlepiej, w ostatnim czasie przed przejściem właśnie do Clermont, a tutaj mamy zdecydowanie wzwyżkę formy, no i to widać właśnie na boisku.
Jeżeli chodzi o tabelę Ligi Francuskiej, to mimo tej pierwszej porażki w tym sezonie liderem pozostaje PSG, 44 punkty, na drugim miejscu Lens 40 punktów, podium uzupełnia Olympique Marsylia 36 punktów, zaś na miejscach spadkowych jest Stade Brest, Auxerre oraz Strasbourg. Tak wygląda sytuacja w Lidze Francuskiej. No i jeszcze oczywiście powiemy o najgłośniejszym transferze ostatnich dni, no bo trudno mówić inaczej, jeżeli klub zmienia jeden z najlepszych piłkarzy świata w ostatnich latach, czyli Cristiano Ronaldo. Stało się to, o czym mówiło się i spekulowało w mediach od dłuższego czasu. Ronaldo został nowym piłkarzem grającego w ekstraklasie Arabii Saudyjskiej zespołu Al Nassr. A najbardziej chyba na wyobraźnię działa pensja, którą będzie otrzymywał Portugalczyk za występy na Bliskim Wschodzie.
Cristiano Ronaldo ma bowiem rocznie zarabiać około 200 milionów dolarów, także Arabia Saudyjska, można powiedzieć, że obsypała złotem Cristiano Ronaldo. No i nie zrobiła tego bez powodu, bo Ronaldo nie tylko ma prezentować się na boisku, ale ma być też ambasadorem tego kraju pod takim kątem, że Arabia Saudyjska w 2030 roku będzie obiegała się o organizację Mistrzostw Świata właśnie w 2030 roku. No i Cristiano Ronaldo ma być jednym z ambasadorów. Co do samego transferu, Cristiano Ronaldo przed laty mówił, że nie będzie chciał skończyć gry w Arabii Saudyjskiej czy w Stanach Zjednoczonych, ponieważ on cały czas będzie chciał walczyć o jak najlepszych ligach. Tak się finalnie nie stało. Większość zespołów, do których Cristiano Ronaldo był proponowany, odmawiało przyjęcia Portugalczyka. Ostatecznie trafił on właśnie do Arabii Saudyjskiej, ale jest tutaj jeszcze mały haczyk, bowiem jest taki zapis w umowie z tym klubem Al Nassr, że Cristiano Ronaldo może zostać wypożyczony do Newcastle wtedy, kiedy Newcastle będzie grało w Lidze Mistrzów. Stało się tak dlatego, że jest ta sama ci sami właściciele mają Newcastle i ten sam właściciel ma Al Nassr.
No i tym kończymy dzisiejszą audycję Studio Sporty. Byli z Państwem
Mateusz
oraz Łukasz. Zapraszamy na kolejne audycje we wtorki o godzinie 16:30. Do usłyszenia.